będziemy, jak to mówi, chodzili po Biblii. Wiecie, chciałbym dzisiaj mówić na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jakżem powiedział z samego początku, że najlepiej sprawdza się nasze życie, gdy zadajemy sobie pytania, na te pytania dajemy sobie odpowiedź sami. Wiecie, jestem szczęśliwym emerytem. Chciałbym żyć jak najdłużej. Mam tyle planów. Wiecie, zadam sobie pytanie. Czy ja oczekuję powtórnego przyjścia mojego Pana? A drugie pytanie, czy zdaję sobie sprawę, że to przyjście może nastąpić w każdej chwili? Czyli dwa pytania, na które chciałbym, abyśmy sobie dali dziś odpowiedź. Powiedzcie, czy oczekujecie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, trzeba by to powiedzieć sobie uczciwie. Po pierwszym odruchu każdy powie, tak, Panie, oczekuję Twojego przyjścia. A to drugie pytanie jest, czy zdajemy sobie sprawę, jak nastąpi to przyjście? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, przeczytamy dwa wersety. To jest werset od 10 do 11. Ci uczniowie też mieli z tym problem. Tak, z tym ma problem Kościół. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebie, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc z niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wiecie, Pan Jezus w swym pierwszym przyjściu przyszedł na ziemię, by przynieść Boży dar zbawienia wszystkim ludziom. Jego przyjście było bez rozgłosu, chociaż dawno zapowiadane. Żył jako skromny Boży sługa, pełen miłości, pochylając się nad każdym potrzebującym człowiekiem. I później umarł na krzyżu. Wiecie, dla swojego życia obiecał, że przyjdzie powtórnie. Ale tym razem przyjdzie w chwale, w potędze i w mocy. Wtedy zobaczą go wszyscy jako króla i pana. I Słowo Boże zaznacza, i każde kolano zegnie się przed nim. Wiecie, wielu ludzi zignorowało Pana Jezusa, gdy przyszedł po raz pierwszy. Kiedy jednak przyjdzie po raz powtórny, nikt nie będzie mógł go zignorować i dla wielu będzie to smutny dzień sądu. Powiedzcie, czy zastanawiam się nad tym jako wierzący ludzi, że jego powtórne przyjście w Biblii jest przedstawione tak, że daje dużo do myślenia. Zastanówmy się. Żyjemy w takich czasach, że bardzo dużo ludzi nie wierzy w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i sądu nad tym światem. Wiecie, w kręgach chrześcijańskich na ten temat mówi się bardzo mało. Wiecie, albo wcale. Po co straszyć ludzi? Żyjemy więc tak, jakby tego dnia nigdy nie miał być. Przeczytacie, otwórzcie sobie pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 9-10 werset. Pierwszy Tesaloniczan, 1, 9, 10. Bo oni sami opowiadają o nas, jakby to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać Syna Jego z niebios, który zbudzi z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Powiecie, czy to słowo skierowane do nas? Czy do innych ludzi? Czy do Bożego Kościoła? Nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego zbudzi z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Widzicie, to wszystko zmierza do jednego celu. Do tego, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale. Uczniowie też byli. Chcieli wiedzieć, co się stanie później. Wiecie, Pan Jezus podjął ten temat, naprawdę podjął ten temat i zaczął go wykładać uczniom swoim. I wykłada go i nam. Wiecie, to Pan Jezus opuszczał świątynię i odchodził. Przystąpili do Niego uczniowie, aby pochwalić się. Świątynia, Panie, jaka budowa. Jakie wnętrze. Jaki przepych. Wiecie, co słyszą? Wiecie, chyba słyszą odpowiedź, która się naprawdę zaskoczyła. Nie zostanie z tego kamień na kamieniu, który nie zostałby rozwalony. Wiecie, wszystko, co, o czym myśleli, o czym marzyli, co było ich chlubą, nagle prysło. Jak to może powiedzieć ich mistrz, Pan, że to, co się chlubą człowieka wydaje, mówi, z tego nie zostanie nic. Bo wiecie, człowiek się zastanawia, czy by Bóg mógł zniszczyć to, co stworzył? Przecież sam dał plany, wskazał, co to ma być za budowa, kto ma budować tą. Miałby dopuścić do zniszczenia? Przecież świątynia to duma Izraela. Czy by Bóg mówił o nadchodzącym gniewie Bożym i końcu świata? Wiecie, i dzisiaj ludzie zadają pytanie. Czy miłościwy Bóg będzie karał człowieka za to, co on czyni? Przecież Bóg jest miłością. Czy może zniszczyć ten świat, który tak cudownie stworzył? Wiecie, to są to pytania, które człowiek zadaje pytanie i szuka odpowiedzi. Ale wiecie, człowiek jest taką sprytną bestią, że sam sobie udzieli odpowiedzi. Nie zdarzyło się wam zadać pytanie i sam udzieli odpowiedzi takiej, jak się chcieli? Nie tak. Zadam sobie pytanie, tak sobie odpowiedziałem, jakby mi pasowało. Człowiek zadaje pytanie i szuka sobie odpowiedzi, ale swoje odpowiedzi. Przecież Bóg jest miłością, kochani. Kocha nas. Bóg wszystkich nas bawi. Wiecie, Bóg jest miłością. Ale też jest sprawiedliwy. I nigdy swego stworzenia człowieka nie zostawił w nieświadomości co do nadchodzących czasów. I to mu trzeba przyznać. To, co ma być, objawił człowiekowi. Bo to Boża sprawiedliwość objawia człowiekowi, aby go ocalić przed tym, co nadchodzi. Wiecie, Bóg nie zostawił nas w nieświadomości co do nadchodzących czasów. Tylko, że my tego nie chcemy słuchać. Tylko, że nam to jest obojętne. Żyjemy tu. Dobrze nam. Tak jak powiedziałem. Nie przejmuję się nic. Nic mi nie brakuje. Dzięki Bogu mam zdrowie takie jak takie. A że coś mnie boli, to każdego boli, nie? Gdy czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, 24 rozdział. Pan Jezus mówi o końcu świata. Jest ten dzień, już jest zapowiedziany. Wiecie, tylko nikt z ludzi nie wie, kiedy to będzie. W trzecim wersecie jest zadane odwieczne pytanie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobność, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Kochani, to jest odwieczne pytanie. Jak ludzi niewierzących, tak i wierzących. Powiedz nam, Panie, kiedy się to stanie? Jaki będzie znak Twojego przyjścia? Abyśmy wiedzieli, abyśmy byli przygotowani. Wiecie, dzisiaj bardzo wielu ludzi zadaje sobie pytanie i nawet wy tu siedzący zadacie sobie pytanie. Ale nie dopuszczając do siebie tej myśli, że kiedyś nastanie koniec ich życia i tej ziemi. Wiecie, takie pytanie zadaje uczniowie, więc zadaj konkretne pytanie. Kiedy, Panie? Jaki będzie znak Twojego przyjścia? Jaki będzie znak końca tego świata? Oni szukali konkretnej odpowiedzi. Wiecie, otrzymali odpowiedź w czwartym wersecie. Pan daje mi ostrzeżenie. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Pytają się o co innego, a otrzymują całkiem inną odpowiedź. Wiecie, i mówi. W piątym wersecie. Wielu przyjdzie w moim imieniu i wielu zwiodą. No to chyba zapaliła się im jakieś światło. Będą się za mnie podawali. W jedenastym mówi, powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ilu dzisiaj jest zwodzicieli fałszywych proroków, którzy głoszą Słowo Boże. Pan Jezus to zapowiedział. Mówi, przyjdą do was odzieniu owczym. Wewnątrz są wilkami drapieżnymi, aby was rozwalić. Wiecie, zwłaszcza w czasach, gdy przemoc i bezprawie króluje, a my żyjemy w tych czasach. A Słowo Boże mówi, że miłość wielu osiągnie. O kim on to mówi? O ludziach światowych, nie znających Boga? Gdy będą mówili o pokoju, którego ludzie oczekują, a Pan mówi, o pokoju nie będzie. W 24 wersecie mówi, fałszywi prorocy, przecież Mesjasze powstaną, aby zwieść, i teraz mówi, o ile można wybranych, będą czynili znaki i cuda. Kto się tym przejmuje w dzisiejszym Kościele? Kto to sprawdza, kto to bada? Jeździmy na różne zloty. Nawet nie zadając pytania, kto tam będzie usługiwał. Wystarczy, że będzie napis zlot chrześcijański i zbory heja jadą. Latają z fanami, z chorągwiami. Demony wypędzają śmietniki. Ze śmietników. Jak demon siedzi w człowieku, a nie w śmietniku. I Pan nie przyjdzie. A jak przyjdzie, to wszystkich nas zabierze. Alleluja. Chwała Bogu. A potem będziemy siedzieli w ławkach. Bo Pan zabierze tego, 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 a tych resztę zostawi. Wiecie, to nie jest śmieszne. To jest tragiczne. Wiecie, można by powiedzieć, ale przez tyle czasu już upłynęło od tego słowa. A wszystko tak jest, jak było. Nic się nie zmieniło. Zawsze tak będzie. Bóg nie przyjdzie. Nie będzie sądu. Nie będzie końca świata. to po co czyta Słowo Boże? Po co czyta Słowo Boże, jak my o wszystkim wiemy? Na wszystkie pytania daliśmy sobie już odpowiedź. To jest taka zasada, może hulaj duszą, piekła nie ma, a piekło jest. Bóg powiedział, jest piekło. Ale nie przygotowane dla człowieka, ale dla demonów. Ale człowiek przez swoje złe postępowanie może się tam znaleźć. Wiecie, to temat już był dawno poruszany. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, od 1 do 10 wersetu, Piotr zapisał takie słowa. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was pisze. A w nich chcę przed przypomnieniem utrzymać w czynności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci, prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela, ponane przez apostołów waszych. Wiecie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drzwinami, którzy będą postępowali według własnych porządliwości. I mówiąc, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli, ojcowie, wszystko trwa tak, jak było od samego początku. Obstając przy tym i pouczając, że od dawna były niebiosa, była ziemia, która z wody przez wodę powstała, mocno Słowa Bożego, przez co świat wczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymywane na dzień sądy i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, miłowanie, uchodzi uwagi wasze, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwe względem was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieło ludzkie na nie spłonie. Wiecie, Piotr powtórzył to samo. Wiecie, Piotr daje ostrzeżenie. Wiecie, wierzącym ludziom. Aby ich w życiu nie pojawiła się taka myśl. Wszystko będzie, jak było. Ale wiecie, o czym mówi? Po pierwsze, aby utrzymywali w czujności prawe umysły swoje. Mówi, czuwajcie nad tym. Po drugie, aby pamiętali słowa i przykazania Pana i Zbawiciela. Bo mówi, bo przyjdą szydercy, którzy w Jego przyjście nie uwierzą. Będą mówili z drwinami, gdzie jest to przyobiecane przyjście Pańskie. Wiecie, jak Piotr stwierdza, przyjdzie. I wracając do Ewangelii Mateusza, do 24 rozdziału, 35 wersety, jest Boża prawda. Wiecie, co Pan powiedział? Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Czego się mamy trzymać? Powiedzcie tak uczciwie, szczerze. Jeśli nie trzymamy się Słowa Bożego, to czego mamy się trzymać? Wiecie, to jest właśnie to Boże miłosierdzie, o którym tak dużo ludzie mówią. Pan nie zwleka, ale okazuje cierpliwość względem nas. Wiecie, gdyby to od Boga zależało, już dawno by było. Ale napisał, względem nas. Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest to Boże miłosierdzie. Wiecie, a wielu wierzących ludzi spekuluje. Ja naprawdę nie wiem po co. Kiedy będzie? Jak będzie? Czy będzie porwani w ubraniu? Czy bez? Czy ubrania zostaną? Tak jest, takie pytania zadają. Wiecie, co powiedział Paweł? A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Słowa Pana Jezusa Chrystusa, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. No to po co spekulować? Do niczego nie dojdziemy. Po co robić konferencję o przyjściu Pańskim, jak tak nie wiedzą, kiedy to przyjście, będzie przyjście. Jest jedna zasada w Słowie Bożym. Mówi bardzo wyraźnie. Dla niektórych to najważniejsza sprawa, czy to w środę, czwartek, piątek, czy w niedzielę. A może, panie, przyjdź pan w poniedziałek, bo w niedzielę jeszcze jadę na urodziny, idę na urodziny, chcę być z kolegami. Ludzie, po co spekulować? Może jestem za stary. Jak mówię, że może mi na życiu nie zależy, ale mi zależy na życiu. To po co mam spekulować? Kiedy mój pan przyjdzie? On powiedział, przyjdzie, to przyjdzie. Chyba, że po to, że chcę się przygotować. Że przez 10 lat będę żył tak, ja uważam, a on mi powie, przyjdę w 11 roku twojego życia. To się przygotuj. No to wiesz, ja wam powiem szczerze i uczciwie. Choćby wam pan powiedział, którego dnia przyjdzie, tak nie będziecie przygotowani. Chyba, że ktoś jest takim uczciwy i się przygotuje. Wiecie, dla nas najważniejszą sprawą jest to, aby być przygotowany na ten dzień. By być jego własnością. Być pogodzony z Bogiem, oczekiwać. Tak jakby to przyjście miało być i dziś, i teraz. Wiecie, dlaczego to jest powiedziane? Aby nas to Boże przyjście nie zaskoczyło. W 37 wersecie jest napisane. Wiecie, Pan podaje przykład potopu. Nikt nie spodziewał się tego, co się stało. A wtedy na ludzi przyszła zagłada, gdy budowali swoją... Gdy Noe budował arkę, wszyscy mówili, on chyba jest chory. Wyśmiewali go. Po co komu arka, jak nie ma wody? Przed czym ma ta arka go ochronić? Ludzie, on chyba pomylił się. Wiecie, ale życie toczy się swoim torem. Tak wtedy, tak ludzie dzisiaj nie spostrzegli. Wiecie, czytam to. Nie spostrzegli się, że ten dzień nadejdzie. Wiecie, co robili? Poszli do swojej pracy, wykonywali dziennie wszystkie porządki, które się dziennie wykonuje. I tak się dzieje dzisiaj. W okresie łaski. Powiecie, po co komu zbawienie w Chrystusie, jak wszystko jest tak, jak było? Jak życie się toczy swoim torem, tak wtedy ludzie nie spostrzegli. Byli tak zajęci codziennością, wiecie, że nawet nie spostrzegli się, że zaczęła woda z nieba płynąć. Wiecie, kiedy Noe szedł do arki, wiecie, co Słowo Boże mówi? Bóg zamknął drzwi. Może ludzka natura Noego by chciała te drzwi mu otworzyć, ale tu pisze Bóg zamknął drzwi, nie ma dyskusji. I w 49 wersecie jest apel Boży. Czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Wiecie, kiedy będziecie odwołani z tego świata. Wiecie, i cały czas, gdy czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w 34, w 35 rozdziale, 34, 35 wersecie, wiecie, do czego jest wezwanie? Do czujności. Tam pisze, baczcie na siebie. Wiecie, tam nie pisze. Ja się często zastanawiam, że jedni ludzie chcą zbawienie czyichś ludzi wykonywać. I się słyszy, no bo ten brat zrobił tamto, bo ten brat zrobił to, ten brat jest taki, ten brat jest siaki. Ludzie, Słowo Boże mówi, czuwajcie i pilnujcie siebie, a nie brata obok siedzącego. Jeśli widzicie, że zgrzeszył, to powiedzcie mu, ale całe zbawienie się odbywa na was. Czuwajcie o siebie. A ten brat będzie też czuwał o siebie. Co mówi? Baczcie na siebie, aby serce wasze nie było obciążone. Słutek obżarstwo, opiswa, a także troski o byt dzisiejszy. Tam jest napisane o byt dzisiejszy. Aby ten dzień was nie zaskoczył. Tak było za czasów Noego. Wiesz, jak ten dzień jest opisany? Niby sidła. A my jesteśmy w sidłach życia codziennego. A co mówi Słowo Boże? Przyjdzie znienacka na wszystkich ludzi, którzy mieszkają na całej ziemi. Ja wam coś powiem. Życie bez czuwania prowadzi do niebezpieczeństwa. I to w każdej sferze naszego życia. W 43 wersecie Pan daje przykład złodzieja. Ten nieproszony gość, wiecie, nigdy nie powiadomi o przyjściu, kiedy chce nas odwiedzić. Widzieliście złodzieja, który żeby do was zadzwonił? Przygotuj się, bo przyjdę w poniedziałek, aby cię okraść. Bo wiecie, bo gdyby gospodarz domu wiedział, kiedy konkretnie przyjdzie, o jakim dniu i godzinie przygotowałby się i byłby zabezpieczony. A tak musi czuwać cały czas. Jak spodziewacie się złodzieja, że wam chce ukraść coś, to musicie czuwać cały czas. Wiecie, bo to jest gość, który nie powiadomi was, tylko przychodzi, kiedy jemu pasuje. A przychodzi wtedy, kiedy się go najmniej spodziewamy. Wiecie, przyjście złodzieja charakteryzuje trzema takimi, jakby powiedzieć, faktami. Po pierwsze, jest niepożądane, bo nikt nie życzy sobie takich odwiedzin. Po drugie, jest nieoczekiwane, bo nikt nie spodziewa się jego odwiedzin. A po trzecie, jest rujnujące do tego, kogo zaskoczy. Ograbi doszczętnie z tego, co posiadacie. Bardzo proste. Trzy rzeczy. Jest niepożądany, nieoczekiwany i rujnujący. I Pan Jezus chce przed tym ostrzec. Jest dlatego ostrzeżenie w 64 wersecie. Dlatego wy bądźcie gotowi na przyjście swego Pana. Wiecie, podkreśla, że ten dzień nadejdzie jak złodziej z nienacka. I Pan Jezus to podkreślił. Powiedz, czy dla mnie, dla ciebie dzień jego przyjścia będzie zaskoczeniem? Niespodzianką? Zaskoczy nas jak złodziej, który przychodzi o porze, której się nie spodziewamy? Że przyjdzie jak ten oczekiwany każdego dnia, każdej godziny ich Pan i Zbawiciel. Król. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Tesaloniczan 5:4, 1 Tesaloniczan 5:4 pisze: wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień miał zaskoczyć. Wiecie, Pan Jezus powiedział: daję wam Ducha Świętego, który was będzie wprowadzał wszelką sprawdę. Wiecie, jest to czas dany nam, abyśmy się mogli przygotować. Aby On nas mógł przygotować na Jego przyjście. Jest to czas uświęcania się, życia z Bogiem, podejmowania decyzji co do swojej drogi życia za Nim oraz oczekiwania na Jego przyjście. To mamy ten czas dany. A oprócz tego mamy zajęcia dnia codziennego. Bo to nie odbiega. Zajęcie dnia codziennego nie odbiega z oczekiwania przyjścia Pana. Bo cały czas, czy pracujemy, czy coś wykonujemy, cały czas myślimy o przyjściu naszego Pana. Cały czas żyjemy w Jego przykazaniach. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego w 34 wersecie tej Ewangelii według świętego Mateusza Pan mówi: tak wy bądźcie gotowi na moje przyjście. Wiecie, my oczekujemy naszego Pana nie w trwodze, ale w radości. Jeśli oczekuję przyjścia mego Pana w radości, to się cieszę, że Pan mój przyjdzie. Wiecie, te same słowa objawiają się w objawieniu Jana do zboru Sardes. Zbór śpiący, umarły. Masz imię, że żyjesz, jesteś umarły. Pamiętaj, czego się nauczył i co słyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. To są słowa do zboru. jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowie się, o której to będzie godziny, gdyż cię zaskoczy. Objawienie Jana 16:15. Bo to przychodzi jak złodziej. Błogosławiony ten, kto czyta i pilnuje szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego. Wiecie, Słowo Boże mówi, że błogosławiony ten, który oczekuje przyjścia swego Pana. Zawsze jest gotowy na przyjście. Tak samo Kościół ma być gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł pisał do zboru w Koryncie. Wiecie, nie wszystko tam było idealne. Wiecie, to i napisał 2 Koryntian 5:3. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziecie znalezieni. Mówi, nie dajcie się ograbić przez przyjemności tego świata. Mówi, nie dajcie się ograbić. A z czego ich miał ograbić ten świat? Z nadziei na lepsze życie. W Bożej obecności. Wiecie, co Jan Chrzciciel wołał? Wydajcie więc owoc godny upamiętania. Owoc życia waszego. To były słowa Jana Chrzciciela. Drugi Piotra 3:14. Umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście byli bez skazy zachowani na dzień przyjścia Pana naszego. Abyście byli bez nagany. Wiecie, Pan Jezus kiedyś użył podobieństwa o wiernym i niewiernym słudze. I mówi tak, że Pan przed swym wyjazdem podzielił swój majątek i oddał im go pod opiekę ich. Wiecie, kazał zarządzać i oczekiwać jego przyjścia. Mówi, będziecie zarządzali moim majątkiem i oczekujcie mego przyjścia. Było dwóch słów. Pierwsze Słowo Boże mówi, że był wierny. To ten, który z serca wziął, do serca wziął sobie słowo swego Pana, oczekiwał jego powrotu i wykonał wszystko, co Pan mu zalecił. Wiecie, i tak czynił przez cały czas. Wiecie, co najważniejsze? I był w tym szczęśliwy. Ale był drugi sługa, który miał tego samego Pana. Słowo, że był złym sługą. To jest ten, który mówi, Pan mój zwleka ze swym przyjściem. Wiecie, jest zniechęcony i zaczyna czynić to, co się jemu podoba, nie Panu. Żyje tak, jak on uważa za słuszne. Tak, jak ci wszyscy ludzie, co go otaczali. Wiecie, tak też może być z nami. Którzy mówimy, że oczekujemy przyjścia naszego Pana, a nasze życie mówi wręcz coś odwrotnego. Pani żyje tak, jakby Chrystus w ogóle nie miał przyjść. Ja bym go nigdy nie oczekiwał. Chodzę, jestem tutaj, ale żyję tak, jakby mój Pan w ogóle miał nie przyjść. I cały czas mam w głowie zakodowane jego miłosierdzie. Panie, jakoś to będzie. Wiecie, jest tutaj ostrzeżenie. Pierwszy Pan Jezus, coś wam powiem. Zbawienie zostaliśmy z łaski. Wiecie, wszystko, co posiadamy, jest Bożym darem. I wszystko należy do Boga, nie z moją własnością. Wiecie, my tylko tym zarządzamy. I bardzo często o tym zapominamy. Wiecie, często zapominamy, co powiedział Paweł do Tymoteusza 6:7, że nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic z tego świata nie wyniesiemy. Ale on powiedział o dobrach materialnych. Ale powiedział, że możemy wynieść coś wspaniałego. Możemy wynieść nasz kapitał duchowy, To jest życie wieczne przygotowane przez Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy te słowa, cały czas się bali apostołowie, abyśmy tego nie utracili. Więc przyjście Go okaże się, jakimi jesteśmy sługami. Jeśli nie będziemy wtedy czujni, wtedy Pan Jezus przyjdzie. Chcę coś wam powiem jedno. Dlaczego mówię o oczekiwaniu? Wiecie dlaczego? Bo my do nagrody startujemy. Dlatego upewniajmy się, jakie jest nasze życie z Bogiem. Uświęcajmy się. Bo jak powiedziałem, nasze życie jest podróżą, a po śmierci nachodzi czas sądu, zdania relacji ze swego życia. Tak w Hebrajczykach jest napisane, w 9 rozdziale, 27 wersecie, a postanowienie z ludziom raz umrzeć, a potem sąd, więc teraz jest czas, abyśmy ułożyli nasze sprawy pomiędzy Chrystusem a nami w czasie Jego Bożej łaski. Teraz jest ten czas, abyśmy to życie z Nim uregulowali. Aby naprawdę to życie zostało uregulowane. I to się dotyczy młodych ludzi. Teraz jest czas. Dlaczego? Bo zanim nadejdzie kres naszej drogi, staniemy wszyscy przed sądem Bożym. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał: staniemy do nagrody. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, dom wieczny. Dlatego też tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nady będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym ciele, w tym namiocie wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który dał nam rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w tym ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Też wierzę, nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jeśli więc pełni ufności, jesteśmy więc pewni ufności, wolelibyśmy już raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, pierwsze 10 wersetów. Tak więc, kochani, nie można zmarnować tego czasu, który nam jest dany teraz. Wiecie, bo jak złudne słowo jutro, jutro pojednam się z Bogiem. Jutro będę Panu służył. Jutro, bo dzisiaj są sprawy ważniejsze, a których nie można odkładać na jutro. Ja Panu coś powiem, bo nie wiemy, czy jutro będzie należało do nas. Właśnie dzisiaj jest dzień, aby swoje sprawy mieć uregulowane z Panem i Zbawicielem, Stwórcą. Dziś jest dzień. Jeśli głosu Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Wiecie, bo może się powtórzyć historia. Ja z czasów Noego. Byli pochłonięci walką o byt. Żyli teraźniejszością i nie spostrzegli się, kiedy przyszedł ich koniec. Wiecie, są trzy rzeczy, które mogą uśpić naszą czujność. Po pierwsze, Jest ktoś, komu zależy, abyśmy nie byli pogodzeni z Bogiem. Wiecie, Ty nie w stanie mówić nam, że mamy dużo czasu, aby później przyjść dar łaski Bożej. Jest to bardzo chytry przeciwnik. I nawet ma swoją nazwę. Diabeł. On Ci powie, masz dużo czasu, by pojednać się z Bogiem. Jesteś młody. Młodość ma swoje prawa. Przecież musiałbyś dużo rzeczy zrezygnować. Teraz jest czas czerpania przyjemności z życia. Później przyjmiesz łaskę Jezusa Chrystusa. Wiecie, są to najbardziej złudne potrzeby szatana. A wiecie, ile ludzi w to się daje wciągnąć? Po drugie, są to fałszywi przywódcy w Kościele, którzy też mogą uśpić czujność wierzących chrześcijan, głosząc swoją własną naukę, a nie Słowo Boże. Wiecie, starają się przeciągnąć ludzi do siebie niż do Boga. Chcą wam dać coś, co wam zaspokoi Chrystusa. Wiecie co? Złudzenie. A wiecie, jakie to są słowa? Bóg wszystkich zbawi. To są złudzenia. Jeśli spotkasz człowieka na swojej drodze, to ci powie, że Bóg jest tak miłościwy, tak miłosierny, że On wszystkich zbawi. Muszę mu powiedzieć, że jesteś kłamcą. Bo tak nie mówi Słowo Boże. Ale ludzie za tymi złudzeniami idą. A wiecie dlaczego? Bo wtedy mogą robić wszystko to, co pragnie ich serce. A po trzecie, jest jeszcze jedna sprawa. Coś takiego jak zniechęcenie. Wiecie co, brak jasnego wglądu w Słowo Boże, brak światłości, brak wiary, brak nadziei. Wiecie, które może uśpić naszą czujność. Nic mi się nie chce. A co dopiero i za Bogiem. Ale dla nas, dla wierzącego człowieka, naprawdę dla wierzącego człowieka, każdy dzień powinien być wyczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Bo ponieważ Pan Jezus powiedział, wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślać. Więc co jest najważniejsze? Być przygotowany na Jego przyjście. Oczekiwać każdego dnia, każdej godziny. Bo ci, kochani, życie bez czuwania jest życiem uśpionym. Życzyłbym wam i siebie, aby każdy z nas był przygotowany na ten dzień. Aby ten dzień nas nie zaskoczył. Objawienie Jana, ostatni rozdział, ostatnie słowa. A Duch i oblubnica mówią, przyjdź. A ten, który słucha, niech powie, przyjdź, Panie. A ten, kto pragnie, nie przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wody żywota. Tak przyjdę wkrótce, mówi ten, który świadczy o tym. Przyjdź, Panie Jezu. To są końcowe słowa. Żeby te słowa były w życiu każdego z nas. Abyśmy się nie dali zwieść. Amen.